Na szczecińskie popołudnie zaprasza redakcja literacka. Mili Państwo, dziś gościem i gospodarzem naszego programu będzie kapitan Kuba Jaworski. Rod Stewart śpiewa piosenkę zatytułowaną Żeglarz i wprowadza nas w nastrój spotkania z kapitanem Kubą Jaworskim, które nastąpi już za chwilę.
Wieloletnie obserwacje pogody w czerwcu pozwoliły na opracowanie specjalnych map północnego Atlantyku. Mapy te zwane Rotating Charts upstrzone są różyczkami wiatrów ze strzałkami wskazującymi kierunki wiatrów, ich prędkość, a nawet procentowe prawdopodobieństwo ich występowania. Można z nich wyczytać również, gdzie i jakie panuje średnie ciśnienie baryczne, jaka jest średnia temperatura wody i powietrza, gdzie i jak często występują mgły, prądy z określeniem ich prędkości i kierunku, gdzie wreszcie spotkać się można z postrachem żeglarzy, górą lodową. Wszystkie te informacje są potrzebne, mało tego, są nieodzowne do zaprojektowania jachtu, który ma sprostać tym wszystkim trudnościom, jakie funduje nam pogoda, całkiem nie taka słodka, jakby można sądzić z niebieskiego, miłego koloru mapy.
Tak zaczyna się jeden z rozdziałów przygotowywanej do druku w wydawnictwie literackim książki kapitana Kazimierza Jaworskiego, jednego z największych żeglarzy świata, bohaterów regat samotników Ostar 76. Dlaczego pan się zdecydował na pisanie książki? Miał pan opinię człowieka niepiśmiennego, tak przynajmniej twierdzili najbliżsi. Żona twierdziła, że Kuba nie znosi pisania.
List to nie otrzymywa. Tak, ale z drugiej strony, jak już do niej napisałem kiedyś list z Kanady, to ten list miał chyba 15 stron. Złapałem się na tym wielokrotnie w życiu, że jeżeli już przyjdzie ochota pisania, co się rzadko zdarza, to wynikiem tej ochoty jest właśnie jakieś dłuższe dzieło. czy to w formie listu, czy w formie jakiegoś artykułu. No takim impulsem do pisania są czasami czyjeś wypowiedzi. To jest bardzo łatwo kogoś krytykować i wydaje mi się, że na tym sobie trochę naostrzyłem pióro, że kilka osób skrytykowałem. To mi dało pierwsze ostrogi. No i tu mnie tak zaczęto atakować po powrocie do kraju, że oczekują ode mnie książki. Poza tym ja stwierdziłem, że dużo łatwiej chyba będzie pozbyć się tych spotkań, za którymi ja zresztą nie przepadam, dlatego że zawsze przed każdym spotkaniem mam pewne obawy, że ja wiem, może to są nawet podświadome obawy, że to, co ja będę teraz mówił, to oni już słyszeli. Wobec tego to już nie będzie dla nich interesujące. Ja się nie przygotowuję do żadnego spotkania, nie uczę się tekstu, ani nie przygotowuję sobie slajdów, bo ich nie mam. W ogóle nie dysponuję żadnymi pomocami, tylko mówię. Ale po takim spotkaniu jestem wykończony przez kilka dni. Psychicznie jakoś nie mogę się pozbierać. Bo ja wiem, może i to mi nasunęło. Nie myśl, bo właściwie trudno mówić, że mi nasuwało myśl coś, przed czym ja się broniłem. Przed napisaniem książki. Jeszcze przed wypłynięciem mówiłem, że czymś się chce wśród samotników wyróżniać. Właśnie tym, że nie napiszę książki. Tak. No i wreszcie przyszły takie momenty, kiedy zacząłem odczuwać właściwie potrzebę napisania. Zacząłem od rozdziału, od koncepcji jachtu. Więc wcale nie takiego najłatwiejszego rozdziału. Ale chyba dla mnie może najłatwiejszego, dlatego że jest to opis jachtu, opis tego, jak jacht powinien wyglądać. A więc nie opowieść o czymś, co już było, co się dokonało, tylko takie sobie teoretyczne rozważania.
Na jedno nie mogłem się dotąd zdobyć. Na ogłoszenie swoich planów i na wystąpienie z tą sprawą do odpowiednich czynników. Odsuwałem to od siebie jak coś niezwykle niesympatycznego. Jakbym w obawie o jakże pewną odmowę moim zamierzeniom chciał jak najdłużej żyć złudzeniami, cieszyć się marzeniami o nowym, wspaniałym jachcie, zdolnym nie tylko do zamanifestowania obecności Polski na morzu, ale do wygrania regat. Wyobrażałem sobie swoją wizytę u dyrektora stoczni, a więc dzwonię do sekretarki. Kotku, czy dzisiaj stary jest w humorze? Wypił już kawę? Co? Właśnie zamówił herbatę, to lepiej, zaraz tam będę. O ile tylko nie ma tam u niego nikogo, jak ktoś przyjdzie do niego, to go wypłosz, powiedz, że będzie przez godzinę bardzo zajęty. A po chwili w gabinecie. Dzień dobry, dyrektorze, pogodę dziś mamy, jakoś dobrze dzień się zaczął. A, cześć, Kuba, siadaj, co powiesz nowego? No, właściwie, jakby to powiedzieć, nic nowego, a za 2 lata regaty atlantyckie, no i co z tego? No właśnie, byłoby chyba nie najgorzej, gdybyśmy coś tam tego, ja bardzo chciałbym na jakimś jachcie, wiesz, może byśmy coś pomyśleli, może byśmy tak nowy jacht. Czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, jak ty się w tej chwili wygłupiasz? Czy ty po ziemi chodzisz? Czy bujasz w obłokach? Skąd ja ci wezmę na to środki, fundusz płacy, moc przerobową, miejsce na budowę? A plan? Z planu nikt mnie nie zwolni, cała stocznia nie dostanie premii, nie mam zamiaru wyjeżdżać za bramę na taczkach przez twoje głupie pomysły. Czy ty myślisz, że ja nie mam co robić? Zamówienia na 2 lata, limity, etaty, wskaźniki, głowa mnie od tego boli, wynoś się z tymi mrzonkami, daj mi spokój, mam na głowie eksport, a nie regaty Ostar. No to mamy kłopot z głowy. Wobec tego trzeba napisać do Polskiego Związku Żeglarskiego, tak jak to zrobił parę lat temu Krzysztof. Odpowiedzą mi z pewnością, że sprawa jest jak najbardziej aktualna, że związek zwróci się do odpowiednich stoczni z ofertami, zafunduje pokrycie 10 lub 20% kosztów i jeżeli zainteresowana tym stocznia wyrazi gotowość finansowania i budowy, to do sprawy powrócimy. No, żeby jednak czasu nie tracić, to trzeba rozpisać konkurs, dokonać eliminacji kandydatów do startu na tym jachcie. Kandydatów zgłosi się pewnie 2 razy tyle, co poprzednio do Ostar 72, a było ich wtedy 15. Eliminacje to po pierwsze badania lekarskie. Zaglądną mi w zęby, policzą ubytki i braki, Zmierzą wzrost, wagę, obwód klatki, zobaczą, że brak mi jednego gruczołu chłonnego. Wykonam 20 przysiadów, zmierzą mi puls, ciśnienie. W wyniku tych szczegółowych badań zajmę 25 miejsce na 30 kandydatów, bo czterech się przestraszy i nie przyjdzie, a u jednego stwierdzą krótkowzroczność. Później będziemy biegać na dystansie 1 kilometra i ja padnę w połowie drogi, bo jestem sprinterem i tramwaj doganiam, ale nigdy dalej nie biegałem. Będziemy podnosić sztangę i pływać w basenie. Zostanie 5 najlepszych i nie mam co do tego najmniejszych złudzeń, że mnie w tej piątce nie będzie. Piątka ta rozegra między sobą regaty eliminacyjne na Finnach, bo 5 jednakowych jachtów morskich nikt naraz nie zorganizuje, a ponieważ żaden z tych 5 nigdy w regatach nie startował, więc wygra je ten, którego wujek był przed wojną sędzią na regatach bojerowych w Kłajpedzie. Później ten, co wygra, będzie do nas przyjeżdżał co 2 tygodnie. Pilnować, czy mu wkrętów nie wbijają w jacht młotkiem, będzie zabierał zapis z termografu, będzie wykłócał się z nami o ciężar kotwicy, średnicę dryf kotwy i kolor pokryć na materace. Nie mogłem wyzbyć się tych pesymistycznych wyobrażeń i siedziałem cicho.
Zanim rzucą się na książkę krytycy, jak pan sam ocenia to, co pan napisał? Czym ta książka będzie różniła się od innych pozycji napisanych przez żeglarzy samotników, ale nie tylko?
Proszę pani, ja mam cały szereg krytycznych uwag na temat tej książki, ale ja ich nie będę wypowiadał. Ułatwiłbym pracę tym, którzy mają mnie krytykować. Natomiast powiem jej może zalety. Będę się teraz chwalił, będę nieskromny, ale tak mi się wydaje, tak ja to odczuwam, czytając ten tekst, który czytałem wielokrotnie, już po napisaniu, własny tekst czytam i muszę powiedzieć, że go czytam z pewnym zainteresowaniem. Dlaczego? Dlatego, że tam każde słowo ma właściwie znaczenie. Ja próbowałem już dokonać pewnego skrótu jednego rozdziału. Ja siadłem nad tym i nie wiedziałem, które zdanie mam wyrzucić. Być może, że jest to moje. Tylko odczucie, że redaktor jakiś, który musi zmieścić to na odpowiedniej tam szpalcie, uporałby się z tym bez trudu, stwierdzając, że to wcale nie jest takie istotne dla sprawy. Natomiast mnie się wydaje, że tam każde zdanie ma swój sens, że wiąże się z pozostałymi. Druga sprawa. Jest to książka, która mam nadzieję, że będzie dla wielu uprawiających żeglarstwo, a tych jest bardzo wielu w Polsce i głównie czytelnicy będą się rekrutowali z tej grupy żeglarzy.
Ejże.
Ja myślę, że tak, że przede wszystkim ci ją wykupią.
Czy mam rozumieć z tego, że będzie to jakiś kolejny podręcznik żeglarstwa?
Nie, ja chcę uniknąć pouczeń. Natomiast wydaje mi się, że czytelnik żeglarz coś z tego wyniesie. Nie dlatego, żeby ona miała jakieś wartości dydaktyczne, tylko dlatego, że są tam opisane sytuacje nie tyle nawet w sensie jakiejś przygody. Chociaż można to i przygodą nazwać. Chyba coś jednak będzie tam pouczającego. Bo bardzo dużo opisałem takich sytuacji, z których ja sam wyniosłem nauki.
Na ile pan otworzył się przed czytelnikiem i ujawnił jakieś takie swoje najprawdziwsze i myśli i doznania?
Właśnie ja się obawiam, że tego w książce jest najmniej. Ja na przykład nie silę się również na opis morza, czy opis przyrody.
To chyba dobrze. Tutaj strasznie łatwo o banał. Tylu tak. Przed nami, przed panem
tak, robiło to znakomicie. I robili to znakomicie, więc dlaczego ja mam ich powtarzać, czy naśladować? Na pewno bym to zrobił gorzej od Konrada, powiedzmy, czy od wielu innych marynistów.
Czy pan wierzy w życie pozajachtowe? Chodzi mi o to, czy jest na świecie jakiś człowiek, który byłby pana w stanie zafascynować do tego stopnia, do jakiego pan fascynuje innych ludzi? To znaczy, czy przyszedłby pan na spotkanie z kimś? Czy oglądałby pan kogoś w audycji telewizyjnej? Słuchałby pan jego relacji? Ktoś, kto nie byłby żeglarzem. Czy jest coś takiego, co by pana w takim samym stopniu zafascynowało?
No, tysiące ludzi. Tysiące ludzi jest takich. Powiedzmy, w tej chwili nie przychodzi mi na myśl jakaś konkretna osoba, ale bardzo dużo ludzi mnie fascynuje. Niekoniecznie muszą to być ludzie, którzy czegoś dokonali wielkiego. Prawda? Nie, ale ludzie, którzy przedstawiają jakąś wartość. Ja na przykład mam przyjaciela, który był kapitanem statku, dużego statku, którego ja potrafię godzinami słuchać. Wpatrzony w niego jak w obraz. Jest to człowiek, który mi imponuje. I takich ludzi jest bardzo wielu. Oczywiście poza morzem tak samo. Sport jest w ogóle taką areną działania ludzkiego, gdzie osiągnięcia człowieka są najbardziej widoczne. Są jakieś ponadprzeciętne. No można fascynować się Ireną Szewińską, czy Zasadą, czy Dankowską, tą szybowniczką. No, cały szereg jest osób, które nam mogą imponować kolosalnie. Ale to chyba nie jest najlepszy przykład. Myślę, że nie tylko fascynują, czy mogą fascynować rekordy. Fascynować ludzi może człowiek i jego działanie na co dzień. I ja dlatego podałem przykład tego mojego przyjaciela, kapitana statku, który jest człowiekiem o ogromnych wartościach wewnętrznych.
W związku z tym, jak pan myśli, za co pana kochają Polacy?
No, nie przesadzajmy.
Nie przesadzajmy.
Z tą miłością.
Czy dlatego, że właśnie wybił się pan tak wysoko ponad przeciętność? Jak pan se tłumaczy wybuch tego entuzjazmu?
Proszę pani, może to, że ja do tego, co zrobiłem, doszedłem bardzo długą drogą. Bardzo długą i bardzo ciężką. Wcale nie usianą kwiatami. I wręcz cierniową. Nie przyszło to nagle. Ja nie byłem, powiedzmy, talentem w wieku lat 19, tylko miałem za sobą bardzo długą karierę zawodniczą i bardzo, no nie powiem ciężko, ale bardzo wytrwale dążyłem do celu. I być może, że ta wytrwałość ujawniła się również i w regatach, to znaczy wykazałem się pewną wytrwałością. Przez 25 dni to jest bardzo długi okres stanu mobilizacji. Być może, że to ludzi fascynuje. Bo ja wiem, no, ludzie mówią, że ja muszę być bardzo odważny. Wcale nie jestem odważny. Mówią, jak pan się nie bał wypłynąć na Atlantyk. Na to mam tylko jedną odpowiedź. Ja na przykład nie skoczyłbym za żadne skarby. Nie skoczyłbym ze spadochronem. Ten, który skacze, jest bardzo odważny według mnie. A być może, że on się boi oceanu. A ja się go mniej boję. Chociaż nie mogę powiedzieć, że nie wiał Pietra w trakcie regat. Być może, że właśnie ludzie przeceniają właśnie tą moją odwagę. Ja wcale nie jestem odważny. Ja potrafię ten strach opanować. To jest to, co jest przez innych oceniane jako odwaga. No, muszę się przyznać, że ja ciągle nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jednak jestem przeceniany. Że ludzie upatrują we mnie jakichś cech, których ja wcale nie posiadam. Wydaje mi się, że ja jestem jednak normalnym człowiekiem, nie? Ja chciałbym być normalnym. Chciałbym, żeby ludzie mnie też traktowali jak normalnego, ze swoimi słabościami, ze swoimi wadami, których mam bez liku.
Przepraszam, jakie wady ma bohater, bo nie słyszałam.
Wstyd mi się przyznawać do wad, ale wiem bardzo wiele. No, weźmy pierwszą z brzegu. Jak pani się rozejrzy po pokoju, to w ogóle nie ma żadnego porządku. Ja pracuję niesystematycznie, a to wynika stąd, że jestem w ogóle niepozbierany. Ja działam lawinowo. Potrafię pracować kilkanaście godzin czy kilkadziesiąt, a potem nie jestem zdolny do systematycznej pracy. W ogóle nie jestem do systematycznej pracy zdolny. To są wady. Jestem nieporządny, bałaganiarz, niekonsekwentny. Bardzo często mam słomiany zapał, który mi bardzo szybko mija. wbrew temu, co przecież sam powiedziałem, że bardzo cierpliwie i uparcie dążyłem do celu. Bardzo odczuwam tą popularność, czasami bardzo przyjemnie, a czasami mnie ona bardzo krępuje. Czuję się czasami po prostu wystawiony na widok publiczny, tam, gdzie mi wcale na tym nie zależy. Ale czasami, no może nawet nie czasami, bardzo często, spotykałem się z przejawami sympatii. Leciałem samolotem do Warszawy, z lotniska T pod Szczecinem. Wsiadłem już do tego samolotu, ale ponieważ miałem kłopotliwą taką przesyłkę, którą chciałem jeszcze z tym panem stewardem ulokować w pomieszczeniu bagażowym, jeszcze się tam zatrzymałem w tym przejściu. Wszyscy pasażerowie już weszli. Ja stałem jeszcze i z nim rozmawiałem. I w pewnym momencie człowiek, który odsuwał schodki, popatrzył w górę i już się drzwi zamykały. Właściwie już ten trap był odciągnięty na pół metra. A on go dosunął, wbiegł na górę, podbiegł do mnie, wyciągnął rękę i mówi: panie kapitanie, wszystkiego najlepszego, pomyślnych wiatrów. I szybko zbiegł, zatrzaskując za sobą drzwi. Było w tym odruchu jakimś takim zupełnie spontanicznym, zupełnie nie na pokaz, tyle serdecznej sympatii, że ja ten drobny, wydawałoby się, drobne wydarzenie będę bardzo długo pamiętał, jako jakieś takie bardzo z serca płynące zachowanie się czyjeś.
I to są miłe strony popularności, a te niemiłe?
To przede wszystkim to, że właściwie człowiek czasami chce być jakoś incognito, a tutaj nie można się ani wygłupić, ani narozrabiać, ani pobawić się tak, jakby się czasami chciało. To jakoś krępuje swobodę ruchów. Przynajmniej świadomość tego, że nie można się wygłupić. Ja wcale nie mówię, że ja tego bardzo pragnę, ale świadomość tego, że nie można tego robić, człowiekowi troszeczkę humor odbiera.
Panie kapitanie, proszę posłuchać tej muzyki. Czy ona się panu z czymś kojarzy?
To ja sobie tego nie mogę do tej pory wytłumaczyć, dlaczego ja akurat śpiewałem sobie, czy nuciłem te filmowe piosenki z Królewny Śnieżki. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Co wcale nie oznacza zresztą, że gustuję w tych utworach. Raczej lubię, czy chętnie słucham nowoczesnej muzyki, nawet tej muzyki młodzieżowej. Nawet, mówię. Nie mogłem się przez dłuższy czas przyzwyczaić do ilości decybeli, jakie nam ta nowoczesna muzyka funduje, ale w końcu i to przyszło z wiekiem.
Czy lubi pan wiersze jakieś?
Proszę pani, tak. Najchętniej czytuję utwory liryczne. Co mi przychodzi na myśl? Jasnorzeska, Tuwim.
A czy sprawiłoby panu przyjemność wysłuchanie kilku wierszy Jasnorzeskiej?
Oczywiście.
Morskie pocałunki. Tobie prawdy nie powiem, ale za to morzu, ale wichrom lecącym w dalekie rozboje, ale mgłom, kiedy ranne zdejmują zawoje z namiętnej twarzy świata, podobnej do mojej.
westchnienia. O, zaszumieć jak morze, otworzyć ramiona i wszystkich brać w objęcia jak Maria z Magdali. Nie czekać, aż przypłynie fala przeznaczona. Nie wierzyć, że nas życie od życia ocali. Ośpiewać jak Caruso, o, mówić jak Duse, rozkrzyczeć się szeroko w radości i pysze. Nie być sercem zdziwionym, które świat kołysze, jak ocean kołysze milczącą meduzę.
O pianie morskiej, jakże pod chrześcijańskim modlić się błękitem o ratunek w miłości, o zwycięstwo marzeń, nocą najskryciej jutrzni zwierzam się i skarżę namiętnej gwieździe. Ty, Safo, ku pomocy miałaś Afrodytę, śpieszącą na wezwanie w łabędzim pojeździe. Dziś jej nie ma. Wygnana, gorzka, gniewna, biała, runęła z wozem w pianę, z której ongiś wstała. Jeśli kiedyś nad morzem uderzy mnie z siłą niesprzyjająca miłość, przychodząc ku mnie z pokusą niechcianą, z utratą czasu i z krzywdą, wówczas westchnę do ciebie, legendarna piano, w której błyska biel ciała, mokre koło wozu, złoty pukiel, łabędzie skrzydło. Poetka, samobójczyni, loki rozwiawszy fiołkowe, nad wodą stoi. Safo, co chcesz uczynić? Chcę morze zarzucić na głowę, by nikt nie dojrzał łez moich.
Na morzu. Wybrzeże coraz to bledsze w liliowej półżałobie i żaglowiec oparty na wietrze, jak ja na myśl o tobie.
Bezpieczeństwo. Boicie się o mnie? Dlaczego? Ach, życie jest burzliwe i złe nieskończenie. Lecz czyż potrzeba syrenie pasa ratunkowego?
Upał. Dni znużone jak muły wloką się po wybojach, w żaluzje pukają kanikuły. Upał przyszedł z ogrodu i zamieszkał w pokojach. Ach, jak pragnę twego serca z lodu.
Plaża w nocy. Cicho jest całkiem od gwiazd do palm, od palm do cieni. Na końcu świata, nad morzem zawieszony świat się zieleni i tylko czasem drzewka mirtowe przez sen zaszemrzą słabo i w pianie morskiej bezsenna Wenus przewróci się z boku na bok.
Syreny. Ogród nad morzem pachnie słodkim groszkiem. Na brzeg wpływają rozpienione treny. W morzu płaczą syreny, bo morze jest gorzkie.
Portret. Usta twoje, ocean różowy, spojrzenie, fala wzburzona, a twoje szerokie ramiona, pas ratunkowy.
Morze i niebo. fale świecą się jak szkiełka czeskie i szepcą, by się morza nie bać, choć jest jak połowa nieba, równie pełne śmierci i niebieskie.
Westchnienia. Morze jest dzisiaj smutne. Westchnienia się żalą przy brzegu porośniętym siwo-złotą sierścią. Jak pierś wznosi się fala i ginie za falą, morze wstycha falami. Ziemia moją piersią.
Mewa, tęsknota nade mną szeleszcze, trąca mnie skrzydłem mewiem. Czy wciąż ta sama jeszcze? Nie wiem. Nie wiem.
To były wiersze Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej na życzenie kapitana Kazimierza Jaworskiego. Recytowały Irena Grzonka i Barbara Mikołajczyk. Panie kapitanie, 25 dni samotności, 25 dni ogromnej koncentracji. Czy może pan mówić o zmianie osobowości w tym czasie? Czy pozbył się pan tych cech, które uważa pan za swoje wady?
Powiedziała pani, że musiałem odłożyć na czas regat wszelkie niekonsekwencje i inne wady. Wcale ich nie odłożyłem. Działałem tak samo niekonsekwentnie. Wcale nie pozbyłem się swoich słabości w czasie regat. Nie na tym polegało to. Ja po prostu włożyłem kolosalny wysiłek w regaty. Wcale nie izolując się od swojego wnętrza. Po prostu tak siebie sobie przypominam, jak to było. Oczywiście najbardziej mi brakowało ludzi jednak. Jednak ludzi mi brakowało. Ja się złapałem na tym pierwszego dnia po starcie, że zrobiło się strasznie smutno. Z jednej strony byłem podniecony czekającą mnie przestrzenią. Wiedziałem o tym, że będę tam 20 kilka dni na oceanie sam. Byłem tym trochę podniecony, a z drugiej strony od razu zauważyłem brak moich przyjaciół, brak ludzi, którzy ze mną tam byli do samego końca, do samego startu, z którymi jestem bardzo zżyty. I ten brak ludzi i smutek wręcz wynikający z tego braku ludzi ja odczuwałem przez cały regat. Słuchałem dużo radia, bo to jest czynność, która nie zabiera czasu. Miałem tych odbiorników na jachcie bardzo dużo i właściwie łączność ze światem była poprzez odbiór czy muzyki, czy słowa. Wiedziałem, że ludzie są na świecie, prawda? Tylko że ja jestem w jakimś tam oddaleniu od nich. To jest bardzo ważne. Gdyby nie to, gdyby nie możliwość słuchania tego żywego słowa, to miałbym może jakieś kłopoty psychiczne.
Aż tak?
No bo wyobrażam sobie, że taka izolacja właśnie mogłaby prowadzić do kłopotów. No przede wszystkim ja myślałem o tym, co robię. To jest zrozumiałe, ale były takie momenty oczywiście, gdzie miałem czas na myślenie. O czym myślałem? Nawet myślałem o przyszłości, o następnym jachcie na podobne regaty. Nie wiedziałem, że będę taki dobry na mecie. Bez tego widziałem wady swojego jachtu. Chciałem to jak najszybciej wyeliminować w tym nowym projekcie. Oczywiście były to szkice bardzo takie nieudane, ale w każdym razie to mnie trochę mobilizowało w ogóle. Myślenie o przyszłości. Nie czytałem w ogóle, bo na to nie miałem już czasu. Bo czytanie przecież wymaga pewnego wyłączenia się z działania.
No a sen?
No ja sobie sen zaaplikowałem bardzo twardo, w bardzo krótkich odcinkach czasu. No trudno uwierzyć, ale od 2 minut do 20 minut odcinki czasu snu. Oczywiście tego snu było w ciągu doby nie 20 minut, tylko 20 razy, powiedzmy tam 40, prawda?
A czy śniło się panu coś kiedy?
W czasie regat? Z całą pewnością, ale tego w ogóle nie pamiętam.
W każdym razie nie było żadnych proroczych snów, że będzie taki sukces.
Nie, nic takiego nie było. Ja się ciągle martwiłem tym, że źle płynę, że inni już są dawno na mecie. A z drugiej strony doświadczenie z żeglarstwa dotychczasowe doświadczenia mówiły mi o tym, że przeciwnie, że dobrze jest, bo przecież ja miałem pełną kontrolę tego, co robię, kontrolę przebytej drogi, pozycję, to wszystko mi wskazywało na dobrą jazdę. A mimo wszystko człowiek był pełen obaw, że inni są lepsi.
Czy teraz myśli pan także o przyszłości? Czy w ogóle istnieje gdzieś jakiś projekt jachtu pana marzeń?
Proszę pani, ja to marzenie, które pani wymieniła, ujmuję w cudzysłów, bo ja się odzwyczaiłem od marzeń, a przynajmniej bronię się przed tym trochę. Konkretne działanie nie może być oparte na marzeniach. Ja mogę marzyć o takich pojęciach jak powodzenie, szczęście, zdrowie. Natomiast jeśli idzie o jachty, to ja muszę podchodzić technicznie do tego.
No ale przecież te działania techniczne jednak rodzą się chyba z jakiegoś marzenia. Najpierw musi być, no nie nazywajmy tego marzeniem, skoro pan się broni. Jakaś idea.
To nie oznacza wcale, że ja nigdy nie marzę. Ja marzę tak samo jak wszyscy ludzie. Tyle, że ja się trochę bronię przed tym, żeby podstawą projektu jachtu było marzenie. Oczywiście już się ten projekt rysuje od dość dawna, ale to też nie jest takie proste, to nie powstaje w ciągu jednej nocy.
I to tyle na razie, tak?
Tak.
Dobrze, o więcej nie pytam.
Wkrótce
nastąpił zwrot w kierunku wydarzeń zupełnie odmiennych od przewidywanych. Dzwoni do mnie Danusia. Kuba, dyrektor prosi cię do siebie. Nie wiesz, kocie, co on ode mnie chce? Może lepiej by mnie nie było, co? Nie, chyba miła niespodzianka, jakiś teleks ze Zjednoczenia. Niedobrze, ale już lecę. Wchodzę do gabinetu. Słyszę.
Siadaj. Krótko, bo zaraz wyjeżdżam. Dostałem ze Zjednoczenia polecenie zorganizowania małego przyjęcia. Dyrektor Znajewski chce osobiście pogratulować załodze Ogara postawy na Mistrzostwach Polski. Masz tu zgonić załogę. Wtorek, 12, ma być radio, telewizja i prasa. Poza tym doszły mnie słuchy o twoich pomysłach z regatami samotnych. Teraz będzie najlepsza okazja, żeby z tym wystąpić i napuścić na to Zjednoczenie. Pomyśl, napisz wnioski, przedstawimy sprawę.
Zapowiedziany wtorek. W samo południe za długim stołem w gabinecie dyrektora stoczni zasiadło kilkunastu panów. Wielu z nich widziałem po raz pierwszy. Byli to dyrektorzy Zjednoczenia, któremu podlegała nasza stocznia. Po środku, naprzeciwko siebie, mam dyrektora naczelnego. Zbalisty, wielki, krótko ostrzyżone włosy, twarz żywa, poważna i bardzo sympatyczna. Patrzymy na siebie z pewną ciekawością. Ja odczuwam dodatkowo trochę niepokoju, co też ten człowiek poza słowami uznania z pewnością lekko napuszonymi będzie miał mi do powiedzenia. Jak się odniesie do naszego zaplanowanego ataku na fundusze potrzebne do budowy jachtu i do udziału w regatach? Wiem z opowiadań, że to człowiek ostry. Decyzje u niego są krótkie i rzeczowe. Zdania nie zmienia i słowa dotrzymuje. To bardzo ważne i liczę na to, że jeżeli haczyk połknie, to sprawa się uda, ale czy połknie? A jak odmówi, powie, że obecna sytuacja finansowa, kłopoty z eksportem czy inne trudności stoją na przeszkodzie takiemu poważnemu przedsięwzięciu. Wtedy wiem, że nic nie pomoże, nie będzie nie tylko pieniędzy, ale nie będzie zainteresowania Zjednoczenia. Również stocznia ustawi się do tego automatycznie tyłem i nie będzie żadnego odwołania, nie pomogą żadne interwencje. Będziemy sobie pływać po Bałtyku na starzejących się jachtach. Stocznia będzie klepać tak długo serię jachtów, aż w pewnym momencie odbiorcy połapią się, że inni robią lepsze jachty. Spadną zamówienia i gorączkowo poszukiwać się będzie nowych konstrukcji i sposobów, aby tę nową konstrukcję reklamować jako lepszą od poprzedniej. A tymczasem minie rok 76 i okazja, by trochę narozrabiać między Francuzami i Anglikami, przeminie bezpowrotnie. A oni tam na pewno szaleją. Badają w tunelach i basenach nowe śmigłe kadłuby, nowe rozwiązania żagli. A może już wybudowali jakiś dziwoląg na pięciu nogach i siedmiu płatach, obrotowe skrzydła, wahadłowe maszty? Może w tej chwili po ciepłych wodach Morza Śródziemnego śmiga taki siedmiopłat w tumanach rozpylonej wody, chłopcy w krótkich spodenkach, między nimi rządzi Taberley ze swoją brązową, zaciętą twarzą i bystrymi oczkami regatowego lisa.
Może gdzieś na zachodnim wybrzeżu, w jakiejś tajemnej stoczni ukrytej w skałach, wesołe zwykle oczy Alana Kolasa, teraz przymrużone, uważnie obserwują spawanie nowego, aluminiowego doraństwa ogromnego ptaszyska, które ma przefrunąć w parę dni Atlantyk. A z tamtej strony Atlantyku? Też im się marzy, by dolać wreszcie Europejczykom. Biura konstrukcyjne, technika kosmiczna, ośrodki doświadczalne, miliony dolarów, tresty mózgów, próby, eksperymenty, eliminacje. A my? Słowiańskie dusze, fantazja kozacka, jasne łany, trochę piachu nad zimnym Bałtykiem, czasami ostrogi i głową naprzód. Rolnicza kraina, zorana jak żadna w świecie gąsienicami czołgów wrogich i sojuszniczych. Stawiamy huty, elektrownie, stocznie i petrochemię. Nadrabiamy zaległości, wymieniamy tory i budujemy autostrady. Mamy więcej przed sobą niż za sobą. Mamy sprawy arcypoważne, zamierzenia gigantyczne. Mamy kłopotów i trudności co niemiara. Dobrze, że trzęsienia ziemi nas omijają. Chociaż wcale nie jest pewne, czy ono zaraz nie nastąpi, jak się tylko z tym jachtem ktoś wychyli. Myśli mam czarne, a wszyscy są dostojni i uroczyści, czekają na oficjalną przemowę. Dyrektor Bąk, jak przystało gospodarzowi, sięga dyskretnie do biurka i każdemu dostaje się po kielichu. Koniak. Wyraźnie wbrew zakazom premiera rządu, ale wznoszenie toastów Pepsi-Colą jeszcze się w Polsce nie przyjęło. Kapitanie Jaworski, kiedy mi opowiadano o tym, coście zrobili na Mistrzostwach Polski, kazałem sobie to powtórzyć. Nie wiedziałem, że mam takich ludzi. Jestem zaskoczony. Znajewski stoi, a ja siedzę. Nie wiem, czy wypada mi siedzieć, czy też mam stać, ale skoro zwraca się do mnie i ja jestem taki tu ważny, to na wszelki wypadek siedzę dalej. Słucham i dowiaduję się, że postawa mojej załogi zyskała sobie uznanie najwyższego stopnia i że jest z nas dumny i że nie jest w stanie godnie nas wynagrodzić. Czułem, jak rozpiera mnie pycha, ale po chwili zapadło milczenie i wszyscy robili wrażenie, jakby oczekiwali teraz na moją mowę. Nie było innej rady. Trzeba było wstać. Podziękowałem, jak umiałem i wykonałem podstępny manewr, aczkolwiek bardzo pompatyczny. Panie dyrektorze, nikt wtedy nie myślał o nagrodach. Motorem naszego działania była ambicja. Ta sama ambicja, która inspiruje nasze dalsze inicjatywy. Przychylny stosunek do nich pana i dyrekcji zjednoczenia będzie dla nas stanowił najlepszą nagrodę. Oczekiwałem teraz, że dyrektor sam się wmanewruje w uliczkę bez wyjścia, zapewniając o nieustannej gotowości zjednoczenia do pełnego popierania wszelkiej inicjatywy, a poparcie to fundusze. Na to tylko czekają moi żurnaliści, którzy bystro przystąpią do frontalnego ataku. Już się nam dyrektor nie wykręci od sypnięcia forsą. Moja duma z tego chytrego planu została rozwiana szybciej niż zdążyła mnie ogarnąć, bowiem ku mojemu zaskoczeniu usłyszałem w odpowiedzi, że moja cienka aluzja została pojęta i domyśla się, że zmierzam wprost do Plymus, o czym już co nieco do niego zdążyło przecieknąć. Chciałby teraz usłyszeć coś więcej na ten temat.
Oby zawsze równie pomyślne okoliczności towarzyszyły wszelkim poczynaniom naszego znakomitego żeglarza. Co powiedziawszy, odpukuję w niemalowane drewno i kończę dzisiejsze popołudnie, w czasie którego miałam przyjemność gościć w studio Kazimierza Jaworskiego. Fragmenty przygotowywanej do druku w wydawnictwie literackim książki kapitana czytał Mikołaj Miller. Żegna się z Państwem Alina Głowacka.
Ciemno już. Tylko tańczy po ścianach świecy blask. Ciemno już, tylko w żagle uderza wiatr. Nie powie słowa do mnie nikt, nie zadźwięczy żaden głos, a dookoła bezmiar wód, tylko bezmiar wód. Piszę więc, czy ktoś znajdzie te słowa, nie wiem sam. Myślę więc, co z mych przeżyć przekażę wam. Czy ktoś odnajdzie kartki te, czy przeczyta?